Konwersatorium. Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj w Konwersatorium jest ze mną Paweł Grat. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A do naszej półki z dużymi książkami, wielkimi książkami, dzisiaj dokładamy następną. John Henry Newman, Idea Uniwersytetu. Książka na szczęście kiedyś przetłumaczona na polski i wydana, ale chyba dzisiaj funkcjonująca jak biały kruk, rzadko jest dostępna. Mówię o polskim jej wydaniu. Natomiast w dorobku autora, kardynała Newmana w kościele katolickim świętego Jana Henryka Newmana, w dorobku tego autora, bardzo szczególna, a dla nas ważna i dlatego ją tutaj właśnie dokładamy do szeregu bardzo szlachetnych już utworów, dokładamy dlatego, bo to jest książka, która jest takim już zupełnie nieśredniowiecznym, pośredniowiecznym, nowoczesnym, bo w XIX wieku, próbą podsumowania klasycznego rozumienia uniwersytetu i jakiegoś zastosowania tej formuły właśnie w momencie, w którym obok formuły klasycznej pojawiały się już inne.
W przedmowie autor daje wyraz świadomości, że wie o tym, że to, co proponuje, dla wielu jego krytyków będzie brzmiało właśnie jak jakaś swoista rehabilitacja, prawda, tej feudalnej instytucji, tak, jak był katolicki uniwersytet.
Mamy do czynienia zasadniczo z zapisem wykładów. Część treści tej książki rzeczywiście została przedstawiona w formie wykładów. W jakimś sensie w czasie, gdy ruszał, gdy był uruchamiany Uniwersytet w Dublinie. Właśnie zawsze mam wątpliwość, czy mówić w Dublinie, czy w Dublinie, bo nasza angielska skłonność do mówienia Dublin być może część Irlandczyków obraża. Są tam bowiem ludzie, czy potomkowie ludzi, którzy cierpieli za to, żeby był to Dublin.
Poza tym, skoro mówimy Jan Henryk Newman, to mówmy też Dublin.
No. Mówmy też Dublin. Jan Henryk Newman, John Henry Newman, urodzony w 1801 roku, zmarły w 1890. Znany jest nam i często do niego nawiązujemy jakby trochę z innych powodów. Nie jako rektora uniwersytetu i nie jako wykładowcy, nie jako właśnie autora rozważań o edukacji, tylko raczej, i zresztą my tutaj też już kiedyś w konwersatorium mówiliśmy, mówimy o nim ze względu na jego słynny toast dotyczący wolności, sumienia, mówimy ze względu na jego toast na cześć sumienia, ze względu na rozważania o prawdziwej i nieprawdziwej wolności. Mówimy o nim jako autorze mocno dyskutowanego traktatu o rozwoju doktryny chrześcijańskiej, mocno wpływającego potem na całe rozumienie zmienności, niezmienności nauki Kościoła. Oczywiście mówimy o nim także jako o autorze rozważań pomieszczonych w tomie, który został w polskim wydaniu zatytułowany Logika wiary, ale to jest tylko takie bardziej lub mniej zręczne oddanie angielskiego grammar of assent, czyli takiego gramatyka przyzwolenia.
To trudno przełożyć, ale to bardzo swoją drogą to bardzo ważna, bardzo ciekawa też książka.
I właśnie, to wszystko jest w dorobku Newmana, podobnie jak jego twórczość właśnie należąca do literatury pięknej, o której mniej dzisiaj wiemy, rzadziej do tego sięgamy. Zresztą nie ma tak, może te polskie przekłady nie są już zupełnie dostępne. Oczywiście jest autorem literatury pobożnościowej, mamy jego rozważania na kanwie różnych chrześcijańskich modlitw i nabożeństw. No i gdzieś obok tego wszystkiego jest Newman, rektor powoływanego właściwie pod patronatem papieskim Uniwersytetu w Dublinie, Uniwersytetu dla katolickiej Irlandii de facto. uniwersytetu, który dla, może szerzej mówiąc, europejskiej anglofonii, a więc dla wysp Anglii, Szkocji, Irlandii, miał być takim ośrodkiem zmieniającym kształt także katolicyzmu w ten sposób, że miał stworzyć nową katolicką inteligencję. Że do tej pory można powiedzieć, że uniwersytety były, rzadko sobie zdajemy z tego sprawę, de facto były zamknięte dla katolików.
No, może to warto powiedzieć dwa słowa, bo to moim zdaniem też jest taki kontekst, który pod różnymi względami czyni tę książkę jeszcze bardziej interesującą dzisiaj, dlatego że on jakoś przypomina też, myślę, na różne sposoby sytuację, może w niektórych przynajmniej krajach katolicyzm. Można powiedzieć, że właśnie, że stworzysz nową inteligencję katolicką, albo w ogóle stworzysz inteligencję katolicką, tak? No bo to, o czym zadanie, które sobie wtedy stawiano, tworząc to uczenie, no, miało związek z tym, o czym zresztą Newman pisze wprost w tej książce, że mianowicie wcześniej, jedno z powodów tak politycznych, ekonomicznych, bardzo złożonych, no, istniało coś, co można by nazwać dzisiaj, tak, swego rodzaju takim wykluczeniem edukacyjnym, jeśli chodzi o katolików, co wiązało się z, generalnie z pewnym zarzucanym kościołowi jakąś formą niedostosowania, tak, do nowoczesnego społeczeństwa, ale też byłaby o tyle może nieprawda, gdybyście tak powiedzieć, że zasadniczo przed tym, zanim powołano tą uczelnię, na wyspach nie znaleźlibyśmy wykształconych katolików, bo tradycja, nazwijmy tak to, elit, tak, intelektualnych katolickich na wyspach istniała i to była bardzo długa, sięgająca wreszcie czasów, no można powiedzieć, prześladowań jeszcze kościoła. Natomiast było czymś charakterystycznym, że ci spośród katolików, którzy chcieli odebrać kształcenie, tak, które pozwoliłoby im tę pozycję w społeczeństwie zająć, musieli szukać tego wykształcenia na uczelniach, które były albo po prostu bezpośrednio uczelniami protestanckimi, albo no, w każdym razie podlegały protektoratowi państwa, które było państwem, czyli wyznaniowym, można powiedzieć, tak, państwem protestanckim.
No tak, w ogóle jakieś kolejne akty tolerancji wobec katolików to są lata, może no już nie te, w których Newman otwiera Uniwersytet w Dublinie, ale te kilkadziesiąt lat wcześniej, właściwie początek wieku XIX, kolejne lata 20 i 30 to są akty tolerancyjne, które otwierają poszczególne strefy życia zbiorowego, życia publicznego, życia społecznego dla katolików. W tym sensie, że jako katolicy mogą się tam zacząć pojawiać. Wspomniałem o tym, że nie cała ta książka jest złożona z wykładów wygłoszonych, bo rzeczywiście część to są rzeczy już dołączone, rozwinięte. Co więcej, jak zrozumiałem, właściwie idea uniwersytetu to jest książka, która ma swoją szerszą wersję w oryginale, a tutaj otrzymaliśmy, można powiedzieć, jej główny zarys w polskim przekładzie. Nie wszystko, co potem Newman jeszcze pisał na temat uniwersytetu i co w wydaniach angielskich się tutaj zwykle dołącza, w polskim przekładzie się znajduje. Niemniej wydaje się, że nie jest to w tym wypadku rzecz jakoś zasadniczo ważna, ponieważ cały ten zarys idei uniwersytetu rzeczywiście mamy w tym naszym polskim wydaniu sprzed lat. Tak jak mamy to w zwyczaju, za chwilę każdy z nas opowie o swojej lekturze, swoich najbardziej dla niego ciekawych fragmentach tego utworu, a teraz chwila przerwy. Wracamy do rozmowy o Johna Henry'ego Newmana, Idei Uniwersytetu, naszej dzisiejszej wielkiej książce. Muszę powiedzieć, że mnie ta książka tak kiedyś, jak dzisiaj, frapuje od samego startu rozważań Newmana, tą perspektywą, w której on próbuje określić powszechność, ogólność, tak, tego wykształcenia, które ma dawać uniwersytet. Bo z jednej strony tam się wyczuwa, dość wyraźnie wyczuwa się tę tęsknotę, świadomą tęsknotę za uruchamianiem pewnych podstawowych zdolności, umiejętności, także i chroniących je cnót. I to można w rozważaniach Newmana od wstępu i od pierwszych wykładów zaraz wyczytać. A z drugiej strony jest trochę inny kontekst, bo to nie jest po prostu wykład, przypomnienie tych umiejętności, które, nie wiem, wynikały dawniej z ćwiczenia w gramatyce i matematyce i w innych sztukach wyzwolonych. Nie jest to również upomnienie się po prostu o klasyczny zestaw cnót, tak? Ona jakby na ten temat się mocno nie rozszerza. Natomiast wszystkie te sprawy wykłada w zderzeniu z takimi dwoma złudzeniami wyższego wykształcenia, czy takimi formami, które Newman uważa za złudzenie dobrej uniwersyteckiej edukacji. Jednym z nich jest figura takiego, można powiedzieć, kogoś, kto jako uczony rozwija badania. I o tym chciałbym za chwilę powiedzieć, że to zawsze budzi we mnie zdziwienie, tak? Ten moment takiego oddzielenia uniwersytetu i akademii de facto. A druga perspektywa to jest oddzielenie tego uniwersyteckiego, chcianego przez Newmana wykształcenia od poloru dżentelmena. Tak? To jest druga perspektywa, która już jakoś tam łatwiej i szybciej, jeśli chodzi o mnie, się przyswaja. Jest jakoś od razu, wydaje się, samozrozumiała prawie. Ale o obu trzeba powiedzieć, tak? Ta pierwsza, Newman na to kładzie mocny akcent, że w tym symbolicznym przeciwstawieniu akademia, uniwersytet i perswaduje nam, że uniwersytet nie jest przede wszystkim miejscem rozwijania badań naukowych, tak jakby to badanie naukowe i jego rozwój były głównym celem uniwersytetu. Newman mówi, nie, celem uniwersytetu jest w dalszym ciągu rozpowszechnianie wiedzy, którą uczeni na uniwersytecie posiadają i którą mają się podzielić ze studentami, czyli którzy do nich przychodzą. No i to oczywiście, dalej Newman nam wyjaśnia, wymaga przyjęcia kryterium jednak jakiegoś dydaktycznego. To znaczy ci, którzy na uniwersytecie pracują, ci, którzy dają na uniwersytecie kursy, muszą być nie tylko na przykład wybitnymi uczonymi, albo może nawet nie przede wszystkim wybitnymi uczonymi, ale tymi, którzy potrafią wiedzę przekazywać i w niej ćwiczyć. Oczywiście tu zaraz otwiera się taka przestrzeń na doprecyzowania, które w tekście Newmana się pojawiają w kolejnych wykładach. Mianowicie zdajemy sobie sprawę, że nie chodzi po prostu o zwykły ciąg dalszy szkoły średniej czy podstawowej, ale jednak już w przypadku uniwersytetu o taki rodzaj dydaktyki, w którym prowadzenie badań jest jednak sposobem dzielenia się wiedzą. O ile dobrze zawsze ten tekst Newmana rozumiem, on tłumaczy, że z jednej strony nie ma innego sposobu jak kształcenie umysłu, kształcenie intelektu, niż jak uczestnictwo w staraniu się uzyskania zdań prawdziwych, tak? Jakby odkryć również, prawda? Pewnych dotyczących rzeczywistości. Czyli to już nie jest etap po prostu przyswojenia programu dydaktycznego, tylko jednak uczestniczenie w jakimś również żywym badaniu, czy filozoficznym, czy jakimś dotyczącym innych nauk. Natomiast dokłada do tego Newman takie wymaganie, które wydaje mi się jest jakoś zrozumiałe w etapie, w którym on wykłada i pisze, tak? Czyli w XIX wieku w marzeniu o idealnej wiedzy, o jej rozwoju, nieustannym jej rozwijaniu, postępie. Newman sygnalizuje, że zapewne nie zawsze uczą dobrze na uniwersytecie ludzie całkowicie skoncentrowani na uzyskiwaniu maksymalnego efektu badawczego. To jest jedna strona medalu, a druga, no to niesłychanie ciekawe. I mam powiedzieć, że w tych wykładach to jest bardzo plastycznie przedstawiona postać dżentelmena, który z jednej strony nie jest bohaterem negatywnym. Nie. W żadnym razie. Dżentelmen jest postacią ciekawą, jest postacią, którą warto pod wieloma względami przyjąć jako jakiś jeden z, może nie główny, ale jakiś ideałów swojego rozwoju. Ceni się jego dobre wychowanie, ceni się maniery, to wszystko nie są rzeczy lekceważone, wręcz odwrotnie, Newman sygnalizuje, że właściwie nie jest możliwe uzyskanie tego, co nazywamy ogólnym wykształceniem, bez pewnego przynajmniej poziomu dobrych manier, tak byśmy powiedzieli. Tylko on chyba, rozumiem, przez to nie widzi tutaj zwyczajnie i czysto form towarzyskich, tylko po prostu jakieś zakorzenione w cnotach umiejętności związane z powściągliwością w jednym miejscu, odwagą w innym, samodzielnością i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zresztą tam jest opisane. Natomiast jego wrogiem Newmana po tej stronie jest traktowanie oczytania, takiego ogólnego oczytania jako ideału uniwersyteckiego. Takiego, że mianowicie człowiek wykształcony to jest ten, kto ładnie się zachowuje, a przy tym właściwie ma zdanie na wszystkie tematy, bo zawsze czyta regularnie gazety. Te gazety zresztą są tutaj wrogiem, tak? To regularne felietony i formy publicystyczne są przez Newmana negatywnie oceniane. A z drugiej strony człowiek, który o wszystkim coś ma do powiedzenia, ale właściwie on w niczym nie ma zakorzenionego istotnie sądu.
Tak, no to rzeczywiście są takie brzmiące bardzo współcześnie elementy krytyki takiej, to się mówi, takiej masowej opinii publicznej, tak, która zastępuje rozum w tym właściwym jego słowa znaczeniu. Wiesz, znaczy, ja muszę przyznać, że ja tutaj takiej jakiegoś napięcia tak mocno u Newmana w tych kwestiach nie widziałem. To znaczy, to prawda, że jest u niego jasno powiedziane, tak, jakby znaczy jasno przedstawione rozróżnienie pomiędzy instytucjami nastawionymi na przekazywanie wiedzy, czyli właśnie uniwersytetami, a instytucjami poświęconymi wyłącznie badaniu, tak, tymi wieżami z kości słoniowej, które się mogą zamknąć, naukowcy i niepokojeni przez nikogo prowadzić swoje dociekania, co wydaje mi się, że jakby ten sens tego odróżnienia sięga tylko tak daleko, jakby taka w sumie, no jakoś znowu, no zdroworozsądkowe takie przekonanie, że pomieszanie tych dwóch porządków ani się nie przysłuży dobrze uczniom, którzy będą skazani na wysłuchiwanie opowieści o prowadzonych aktualnie badaniach, co nie zawsze ma duży walor dydaktyczny, no i też nie przysłuży się samym badaniom, bo jak wiadomo, prowadzenie badań naukowych jest czynnością bardzo angażującą uwagę i tego typu forma, nazwijmy to, rozproszenia, jaką jest wykładanie, no temu przeszkadza. Ale tak czy inaczej, wydaje mi się, że u Newmana, i to trochę moim zdaniem tak mityguje to moje poczucie, że tu jest jakieś takie głębokie napięcie, u Newmana jest jasno powiedziane, że żeby uniwersytet spełnił swoją rolę właśnie jako instytucja kształcąca, w tym specyficznym sensie właśnie, przekazująca wiedzę w odróżnieniu od jakichś niższych form, jakby form czy niższych etapów edukacji, musi pozostawać blisko tych instytucji, które tą wiedzę wytwarzają. Tak? Bo inaczej właśnie grozi mu to, że osunie się albo w coś w rodzaju takiego no, kursu dla dżentelmenów, tak? Albo to jest też inny, zresztą w tamtym okresie, z tego co pamiętam, też przedmiot pewnych sporów, których tutaj ta książka stanowi głos. To znaczy Newman broni taki właśnie takiego modelu edukacji, którą sobie sam otrzymał, tak? Jako też profesor oksfordzki, tak? To znaczy takiego modelu edukacji, w którym wiedza jest w pewnym sensie istotnym, taka no, jest czymś, jest pewnym zajęciem autotelicznym, tak? Ma swoją własną celowość, której nie można sprowadzić przede wszystkim do jakichś celów praktycznych, tak? Uniwersytet to nie szkoła zawodowa. I to wszystko sprawia, że jakby celem kształcenia uniwersyteckiego w rozumieniu Newmana, no poza przekazaniem wiedzy, jest również wyrobienie, tak jak powiedziałeś, pewnego rodzaju cnót, tak? Związanych, no cnót intelektualnych. I tu jakby rozumiem, założenie jest takie, że jeśli uczniowie nie będą mieli świadomości jakby powagi i autonomii dociekań naukowych, to tych cnót sobie nie wyrobią, tak? Bo będą natychmiast podkładali pod wiedzę coś innego, tak? Właśnie jakąś użyteczności, jakiś rodzaj umiejętności, nawet bardzo wyrafinowane. I już ostatnia rzecz. Ten rodzaj relacji między autonomią wiedzy, którą się przekazuje na uniwersytecie, a jej praktycznym zastosowaniem, który tutaj Newman szkicuje, moim zdaniem trochę też przypomina, czy po prostu widać go na innym poziomie, w relacji, jaką on szkicuje między zadaniami uniwersytetu, czyli jego autonomią, a jego znaczeniem dla Kościoła, tak? To znaczy tam mówi o czymś takim, że papież, kiedy powołuje tę katolicką uczelnię w Dublinie, to jego intencją oczywiście, że jest zapewnienie dostępu katolickiej młodzieży, tam chłopcom, bo to jest taki jeszcze etap, kiedy to chłopcy otrzymują to wykształcenie. Zapewnienie chłopcom dostępu do właśnie rzetelnej wiedzy, wyrobienie pewnych cnót intelektualnych, to jest jego celem, ale jest jasne, że osiągnie to tylko wtedy, jeśli wiedza,